Dorotowo to wieś założona w 1348 roku przez kapitułę warmińską. Zasadźcą wsi był Prus o imieniu Dorot i podejrzewam, że zapewne stąd się bierze nazwa Dorotowo. I 6 zabudowań należało do Prusów. W czasie tak zwanej wojny pruskiej w latach 1519-1521 wieś została spustoszona. I ponownie osadnictwem zajął się w tej wsi sam Mikołaj Kopernik.
A gdybyśmy mieli teraz szukać tych najstarszych śladów w Dorotowie, no to po Prusach została tylko nazwa Dorotowo, nie od Dorotki, tylko od Prusa. Ale zdaje się, że stoimy przed najstarszym budynkiem.
Tak, jest to najstarsza, że się tak wyrażę, chałupa stojąca w Dorotowie. Powstała jeszcze w XIX wieku. Jeżeli chodzi, z tyłu widzimy obórkę, która patrząc na nią podejrzewam, że z takiego samego okresu pochodzi. Ale ona jest z cegły, bo budownictwo ceglane już w tamtym czasie jak najbardziej również było, ale widzimy typową podmurówkę z kamienia polnego, czym się charakteryzowały właśnie obiekty na terenie Warmii i Mazur.
A kto mógł tutaj mieszkać? Rybak z nad jeziora Wolpińskiego?
Tak się składa, że będziemy mieli okazję poznać jeszcze w dniu dzisiejszym rybaków z nad jeziora Wolpińskiego, ale nie sądzę, chociażby ze względu na położenie tej chałupy, bo myślę, że jeżeli mieszkałby tutaj rybak, to na pewno chałupa by była postawiona bliżej linii brzegowej.
To ewentualnie kto mógł tu mieszkać?
Myślę, że któryś z gospodarzy. W roku 1820 we wsi Dorotowo mieszkały 104 osoby. Szkołę założono w Dorotowie przed rokiem 1827. Niestety budynek szkoły nie został zachowany. W tym miejscu, gdzie kiedyś stała szkoła, obecnie znajduje się hotel. Z reliktów przeszłości są zachowane stare kapliczki z dzwonniczkami z XIX wieku.
Ale o nich opowie nam ksiądz.
Ksiądz Piotr, proboszcz parafii w Dorotowie.
W samych Majdach są obecnie 2 kapliczki, które pozostały, wcześniej było troszeczkę więcej. W Dorotowie są także 2 kapliczki, które pozostały, ale wzdłuż całego jeziora Wolpińskiego jest ich około kilkunastu. Opracował dokładnie jak gdyby taki projekt czy spis tych kapliczek inżynier Stefanowicz z Warszawy, który jest hobbystą, jeżeli chodzi właśnie o kapliczki. Oczywiście każda z kapliczek ma jakąś swoją historię. Nie wszystkie są znane. Część została bezpowrotnie zabrana z pamięcią warmiaków, którzy odeszli z tych terenów lub po prostu już odeszli do Pana Boga. Ale niektóre jeszcze są do tworzenia historii, między innymi są to historie kapliczki Krzyża z Majd. Mianowicie w Majdach były dawniej postawione 2 krzyże. Znamy historię jednego z nich. Tego, który został postawiony w środku wsi na posesji ówczesnego gospodarza Bruna Wojdowskiego. Jego ojciec był właścicielem wysp, które znajdują się przy Majdach, gdzie znajdują się domki letniskowe, do których przyjeżdżają także licznie turyści czy też olsztynianie. Na nich wtedy właśnie ów gospodarz uprawiał zboże. Były one także zalesione częściowo i jest historia przekazana ustnie przez panią Helenę Błocką, że podczas jednej z zim zwoził ów gospodarz drewno z wyspy wozem konnym po lodzie. W pewnym momencie lód się załamał i wóz zaczął razem z końmi tonąć. No, z wielkim trudem ocalał. I w podziękowaniu za ocalone życie postanowił postawić na swojej posesji wielki drewniany krzyż. Ten krzyż z czasem uległ zniszczeniu i jeden z mieszkańców po latach postawił w tym miejscu metalowy krzyż, który się znajduje do dzisiaj. Istnieje także historia związana z jedną z kapliczek znajdujących się we wsi Majdy. Mianowicie chodzi o kapliczkę, która znajdowała się w środku wioski. Do dzisiaj zachowała się, choć jest w stanie uszkodzenia. Wybudował ją gospodarz Bernard Matyja. Jego syn był księdzem i starsi wspominają, że swoją pierwszą mszę świętą po święceniach odprawił właśnie w Bartonku. Kapliczka w środku wioski odgrywała bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców. Wyznaczona była jedna osoba, która opiekowała się nią. Ona też miała prawo i obowiązek używania sygnaturki zamieszczonej w kapliczce. W latach 60. funkcję tę pełniła pani Monika Serowska. W południe rozchodził się sygnał na Anioł Pański. Dzwonek był też używany w sytuacjach wyjątkowych, na przykład pożar, śmierć mieszkańca wioski. Przy tej kapliczce odbywały się również nabożeństwa majowe. I istniała jeszcze trzecia kapliczka, z którą łączy się historia bardzo konkretna.
Trzecia? A gdzie ona jest?
Trzecia kapliczka znajdowała się na posesji, której obecnie właścicielami jest rodzina Lebitko. To znaczy, to jest miejsce czy posesja, która jest położona w stronę Kręska, już troszeczkę głębiej, czyli nie w środku całej miejscowości, ale troszeczkę dalej w stronę Kręska. I zbudował ją Antoni Matyja, brat Bernarda, o którym wcześniej mówiliśmy. I wybudowano ją w miejscu, gdzie pochowano 7 osób, które zginęły podczas II wojny światowej. Bo trzeba pamiętać, że na terenie Majd w gospodarstwach pracowali jeńcy złapani wcześniej z różnych formacji. Byli to jeńcy francuscy, rosyjscy, także polscy. I część z nich zginęła ze względu na choroby, ale był przekaz także mówiący, że kilku z nich zostało za jakieś przewinienie rozstrzelanych. I po wojnie rodziny poległych wraz z przedstawicielami PCK dokonali ekshumacji, przewieźli ciała w rodzinne strony. Z czasem kapliczka uległa zniszczeniu. I jej los był także dość ciekawy potem, bo jeden z mieszkańców, Jan Serowski, po uzgodnieniu z miejscowym proboszczem podjął się wyremontowania kapliczki. Zaplanowano najpierw rozebranie, a potem postawienie na nowo tej kapliczki. I pierwsza faza, rozbiórka, odbyła się bez problemów. Jednak...
A co się potem stało?
No właśnie, tutaj się okazało, że sąsiedztwo, bo w międzyczasie na tych wyspach przy Majdach postawiono dom klietniskowy dla ówczesnej milicji i służby bezpieczeństwa, która to przejeżdżała systematycznie przez wioskę. W sposób naturalny obserwowała, co się dzieje. I gdy Jan Serowski rozebrał tą kapliczkę i chciał ją na nowo postawić, po prostu włączyły się władze partyjne, milicja, które zdecydowanie zakazały postawienia tej kapliczki na nowo, czyli zrekonstruowania. I dlatego gospodarz przewiózł wszystkie cegły, elementy, figury na swoje gospodarstwo, swojego gospodarstwa, jednak choroba i rychła śmierć spowodowała, że z planów tych nic się nie udało, a kapliczka, to znaczy cegły i wszystkie jej elementy zostały zniszczone i rozgrabione.
Weszliśmy do kościoła, ale kościół przecież zabytkiem nie jest.
Kościół zabytkiem nie jest, to znaczy zależy, co się określa mianem zabytku, bo są elementy zabytkowe na pewno w tym kościele, ale kościół jest dość młody, bo w 2000 roku został konsekrowany, parafia istnieje 16 lat, więc jest całkiem młodziutka. Na początku liczyła 400 osób, w tej chwili już 1200, także się bardzo rozrosła. Elementy, które są w kościele, są zasadniczo nowe, ale mamy tutaj cztery, razem z fragmentami krzyża z 14 roku, które są zabytkowe. Pierwszy w głównym ołtarzu jest obraz patronki parafii, błogosławionej Doroty z Montów, który, co ciekawe, pochodzi z XVII wieku. W stanie dość dużej dewastacji został znaleziony na strychu w plebanii w Glotowie i poddany gruntownej renowacji, co zresztą bardzo ładnie widać. Mówi się, że to jest jedno z ładniejszych przedstawień błogosławionej. Cechą charakterystyczną między innymi to jest błogosławiona Dorota, która klęczy przed Najświętszym Sakramentem w skupieniu. Była ona bowiem mistyczką. Cechą charakterystyczną jest to, gdy podejdziemy bliżej do obrazu, można zauważyć, że na jej ręku jest obrączka.
Jest.
Jest obrączka, czyli...
Na palcu serdecznym.
Tak, ona była żoną i matką. Mianowicie młoda dziewczyna z Montowów Wielkich została wydana za gdańskiego płatnerza, który wybrał sobie żonę właściwie do takiej reprezentacji, bo ona podobno była bardzo urodziwa. Jednak Dorota miała bardzo bogate życie duchowe. Między innymi, tak jak mówiłem, była mistyczką, czyli wpadała w ekstazy, uniesienia, co było bardzo kłopotliwe czasem i mąż tego zupełnie nie rozumiał. Na przykład polewał ją zimną wodą, bo myślał, że coś się z nią stało. Także bił ją. I dlatego też Dorota znana jest jako ta, która walczyła o swoje małżeństwo poprzez modlitwę, pomimo tego, że była źle traktowana. Doprowadziło to do nawrócenia jej męża.
Bo a jednak?
Jednak się nawrócił w pewnym momencie i razem z nią udał się także na pielgrzymki, bo ona pielgrzymowała między innymi do Rzymu. Co prawda doprowadziła go, mówiąc żartobliwie, do ruiny, bo...
Podróż kosztowała.
Podróże kosztowały. Ale zmarł, odszedł do Pana Boga jako człowiek pojednany z nim i ze swoją żoną. Urodziła 9 dzieci, z tego 8 zmarło w czasie zarazy w Gdańsku, a jedyna córka, która się stała, Gertruda, wstąpiła do klasztoru, została mniszką.
A jak obraz znalazł się tutaj w naszym regionie?
Tego nie wiemy. Nie wiemy, kto go namalował, dlaczego się akurat tutaj znalazł, bo błogosławiona Dorota jest, była patronką zakonu krzyżackiego i Prus Wschodnich tutaj. Obecnie jest ona patronką diecezji elbląskiej i w modlitwach, które stosuje się obecnie, podkreśla się także jej patronat nad małżeństwami, które są w ciężkiej sytuacji, przeżywają kryzys. To jest jakby patronka także małżeństw z problemami w kryzysie. Natomiast możemy tylko jedno powiedzieć, że znalazł się na jednej z plebanii warmińskich w stanie troszkę znacznie uszkodzonym i został
na strychu.
Na strychu. I dzięki Bogu, że się odnalazł i dzięki także zaangażowaniu księdza biskupa Wojtkowskiego, który czuwał nad tą renowacją, mógł trafić do jedynej parafii w naszej archidiecezji pod patronatem błogosławionej Doroty z Montów.
Po klęsce grunwaldzkiej ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego Henryk von Plauen, organizując obronę Malborka, wznosił modły o pomoc, o wstawiennictwo do błogosławionej Doroty z Montów.
Ale nie były one skuteczne ze względu na to, że trzeba powiedzieć, że Dorota była osobowością niezwykłą jako kobieta. Łamała schematy, które w tamtym czasie funkcjonowały. Między innymi w wieku XIII, gdy ona żyła, obowiązywała zasada, że przyjmowano komunię 7 w ciągu roku. Tylko można było tyle. Ona dostała pozwolenie na codzienne przyjmowanie komunii. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest znana księga proroctw, które wypowiadała, które zostały także spisane. Jednym z proroctw była klęska krzyżaków pod Grunwaldem. I kiedy król Jagiełło jechał podbijać zamek w Malborku, zatrzymał się nad grobem Doroty, bo wtedy już ona oczywiście nie żyła, w podziękowaniu za to, że jej proroctwo się spełniło. Dlatego krzyżacy bardzo jej nie lubili, między innymi dlatego też, że jej jedna z wizji dotyczyła jednego z mistrzów krzyżackich, którego widziała w piekle. Oprócz obrazu, który znajduje się w centrum, jest jeszcze na krzyżu obok błogosławionej Doroty figurka Pana Jezusa, która jest także nieznanego pochodzenia, przywieziona przed konsekracją kościoła przez jednego z księży, który znalazł ją także na swojej plebanii. Jest to figurka, która według ekspertów ma na pewno ponad 100 lat, a prawdopodobnie wisiała na jednym z przydrożnych krzyży.
To musiał być piękny krzyż.
Piękny krzyż. Trzeba tą figurkę jeszcze odnowić i wtedy, kiedy zostanie poddana renowacji, myślę, że dopiero wtedy zobaczymy, jak jest piękna. Oczywiście widzimy, że Pan Jezus na tym krzyżu nie ma rąk. Właściwie przez cały rok, bo do naszej parafii przyjeżdża wielu letników, czy też ludzi, którzy zatrzymują się w niedzielę, przychodzą na nabożeństwa, właściwie w każdą niedzielę pada pytanie, dlaczego Pan Jezus Dorotowski nie ma rąk. Więc oczywiście tłumaczymy to teologicznie, że Pan Jezus Dorotowski nie ma rąk, gdyż potrzebuje naszych rąk. Taki jest symbol. Znajduje się także w kościele trzeci element zabytkowy. To jest krzyż, pod którym stoją dwie rzeźby przedstawiające Matkę Bożą i świętego Jana, ofiarowany do kaplicy w Tomaszkowie, gdy ona jeszcze istniała, przez księdza arcybiskupa Piszcza.
A tu ostatni element, najstarszy w tym kościele, to fragment krzyża. Ale prawdę mówiąc, gdybym zobaczyła taki fragment krzyża w przydrożnym rowie, to pomyślałam, że to po prostu stary kawałek drewna do spalenia.
Też wielu turystów podchodzi do tego fragmentu krzyża, nie wiedząc o tym, że to jest fragment krzyża, pytając się, co to jest. Ja czasem żartuję, że to są relikwie Świętego Krzyża, ale tak wielkiej relikwie chyba na całym świecie nikt nie znajdzie. Więc jest to część dawnego krzyża, który został postawiony nieopodal Dorotowa przy wyjeździe na Stawigudę. Jest ten wzgórek, on się nazywa...
Na wzgórzu dorotowskim. Fundatorem tego krzyża, jak również głazu upamiętniającego potyczkę pod Dorotowem, był gospodarz August Blecks. Najprawdopodobniej wykonał on ten pomnik i ten głaz, postawił ten głaz i krzyż upamiętniający potyczkę z inicjatywy Roberta Rogali.
Dlatego w języku tutejszych warmiaków ten wzgórek, który znajduje się przy wjeździe na Stawigudę, nazywał się Blecksberg. Tak go nazywają tutejsi do końca. Idziemy na Blecksberg, prawda? Czyli tam. Jak się znalazł ten fragment tutaj w kościele, bo to też jest ważne. Mianowicie w 2002 roku postanowiono odnowić ten wzgórek, postawić tam nowy krzyż, zagospodarować to na nowo i wtedy te pozostałości starego postanowiono umieścić w kościele jako pamiątkę przeszłości.
Myślę, że tak samo wiąże się to też z odnowieniem cmentarza, bo w Dorotowie mamy cmentarz poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich i został on odnowiony dokładnie 28 sierpnia 2002 roku w 88 lat po bitwie pod Dorotowem. Po potyczce pod Dorotowem, bo to była raczej potyczka, trudno nazwać to bitwą, ale wracając jeszcze do cmentarza, no mamy tutaj do czynienia z profanacją cmentarza z tego względu, bo po 1945 roku starano się o tym cmentarzu zapomnieć. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w miejscu, gdzie się znajdował cmentarz, było kiedyś boisko piłkarskie. Ja ośmielę się nazwać to potyczką z tego względu, bo ta wielka bitwa odbyła się między 26 a 28 sierpnia 1914 roku w okolicach Olsztynka i była to tak zwana bitwa pod Tannenbergiem. A jeżeli chodzi o Dorotowo, to pod wieczór 28 sierpnia 1914 roku pod Dorotowem miała miejsce jedna z potyczek między oddziałami oddziałami armii Narew, dowodzonych przez generała Aleksandra Samsonowa, a warmińskim pułkiem piechoty. Zginęło w tej potyczce 7 oficerów i 175 żołnierzy niemieckich, a po stronie Rosjan 200 żołnierzy. Około 400 Rosjan dostało się do niewoli i zostali oni przyparci do jeziora.
Tego jeziora, Wulpińskiego.
Do tego jeziora Wulpińskiego.
Bo cała potyczka miała także bardzo dramatyczny przebieg, ze względu na to, że Rosjanie zostali przyparci do brzegu i kilka razy podrywali się do szturmu, ażeby wydostać się, czy też przebić się przez kordon, który ich otaczał. Za każdym razem ponosili bardzo duże straty. Skończyła im się amunicja. I wreszcie poszli na bagnety i to był jak gdyby decydujący moment. Istnieje także przekaz mówiący o tym, że część z Rosjan przez jezioro Wulpińskie uciekła.
Przepłynęła do małej wyspy, ale potem też dostali się w późniejszej fazie, nazwijmy to w późniejszej fazie potyczki, dostali się do niewoli. Ja mogę tylko dodać ze swojej strony, że bitwa pod Tannenbergiem dla Rosjan się zakończyła bardzo tragicznie, zakończyła się ich klęską. Między innymi w wyniku tej klęski generał Aleksander Samsonow popełnia samobójstwo.
Z tą potyczką po pierwsze jest także jeszcze związana pewna tajemnica, mianowicie oddział, który walczył tutaj z formacją niemiecką, miał swój sztandar, która także zaginęła, nie odnalazła się do dzisiaj. Niektóre przekazy mówią o tym, że właśnie żołnierze rosyjscy posiadali ten sztandar tutaj i wodą przenieśli go i gdzieś zakopali w okolicy.
Gdzieś na którejś z wysp.
Może na przykład. Jest to hipoteza tylko, prawda, może troszkę fantazji, ale w fantazji zawsze może być troszeczkę prawdy. A oczywiście z Samsonowem jest jeszcze związana inna sprawa, która nie daje spać wielu do dzisiaj.
Skarb.
Który został. Ale niestety nic nie wskazuje na to, żeby on w okolicach Dorotowa został złożony.
Przekazy mówią, że w trakcie tej potyczki w Dorotowie było mało zniszczeń, bo może sobie niektórzy wyobrażają, że płonęły domy, że były jakieś inne tragedie. W wyniku tej potyczki spłonęło tylko jedno stodoła w Dorotowie, także jakichś większych zniszczeń we wsi nie było.
Warto jest może tak dla tych wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć do tej historii, polecić pozycję książkową, która niestety, ja ubolewam, jest tutaj w Olsztynie i na naszych terenach wręcz nieznana. Nie ma jej na przykład w księgarniach, trzeba internetowo ją zamawiać. Aleksandra Sołżenicyna, sierpień 14. I tam właściwie w formie powieści, w oparciu o archiwa carskie, jest przedstawiona cała ta wojna, która tu się odbyła, między innymi pobyt także Rosjan w Olsztynie i walki, które się tutaj toczyły.
Dzwonimy teraz właśnie do mieszkania pana Juliana Kraszka, który jest najstarszym żyjącym rybakiem w Dorotowie, z nadzieją, że opowie nam bardzo dużo ciekawych historii, których był osobistym świadkiem i które przeżył w Dorotowie.
O. Dzień dobry. To pan, tak? Pan Julian?
Mhm.
Kiedy pan ostatnio był na jeziorze?
W zeszłym roku na jesieni.
To jeszcze teraz pan nie wypływał?
Jeszcze chwilowo nie. Jeszcze nie.
Na razie. A ckni się?
No zawsze wilka do lasu ciągnie.
Mimo emerytury?
Mimo emerytury.
A jak pan nie był na emeryturze, to jak to często było? Codziennie?
No można powiedzieć na okrągło. Bo rybołówstwo to taka sprawa, że pracuje się prawie na okrągło. Bo trzeba w nocy, trzeba w dzień, rano. Różnie, różnie.
A czymś wulpińskie pana zaskoczyło?
Wulpińskie?
No to żywioł w końcu woda, to co? Ciągle może tak naprawdę zaskakiwać.
No na pewno, bo to duże wody to zawsze to fale wielkie, nie? To tam takie różne rzeczy. Ale ryb dużo w jeziorach jest, bo jest dużo, nie?
A co tam pływa?
Co tam pływa? Wszystkie ryby, jakie tylko są, wszystkie. Duże, Są naprawdę duże okazy. Szczupaki duże przecież są, leszcze ogromne, węgorze duże są. Są duże ryby, bo w dużych zbiornikach to ryb nie brakuje i brakować nie będzie.
A mógłbyś opowiedzieć o twoich rekordach?
No tak, węgorza miałem największego 5,80. 5,80 kg deko.
Potwór.
Potwór. To już tak będzie lat jakieś 16, 17 lat temu. A szczupaka miałem największego 21 kg, to go złowiłem na sznur węgorzowy na pojedynczy haczyk. Ale jeszcze takie do 6 kg, ponad 6 kg, o takie są w jeziorach. To takie te rekordy, nie? Bo takie tam po 7-8 kg szczupaki to na porządku dziennym, można powiedzieć, nie?
A zabierze pan nas dzisiaj na jezioro?
A dlaczego by nie? Ta łódź bardzo dobrze chodzi, to są lekkie łodzie.
No i tak sobie siedzę na tej łodzi rybackiej na krześle i płyniemy na Hertę.
Tak, na wyspę. I co tam będziemy patrzeć? No to tam możemy zobaczyć. Cmentarz jeszcze, bo jest, nie, stary z tych takich rzeczy. Zarośnięte to już jest, bo nikt tego nie pielęgnuje. Kiedyś to tu był i sad owocowy na tym i uprawione było troszeczkę tam na wierzchu tej roli. Budynek stał duży taki, a teraz to ten budynek jest zrujnowany, spalony, ale mury jeszcze są.
Często bywał pan na Hercie?
Często, często. Ja tu jestem już 34-5 lat w Dorotowie. No to często. Kiedyś tam po jabłka się jeździło, takie różne rzeczy, prawda? Jakiegoś kija wyciąć, coś takie rzeczy. A tak to no wyspa taka znajoma. Bo tamta druga to kormorany znowu na niej urzędują, siedzą. Całe lęgowisko tam jest na tej wyspie. Tak prosto.
No widać po drzewach.
Po drzewach, tak.
Pierwszy raz siedzę na łodzi rybackiej, jeszcze w dodatku na krześle.
Ja krzesło trzymam.
Proszę mi powiedzieć, ale taka solidna ta łódź. Dopłyniemy?
Powinniśmy. To są łodzie rybackie, stare łodzie rybackie i one wytrzymują tak do 800 kg, 900 ciężaru. Musi wytrzymać ta łódź.
Panie Piotrze, pan pierwszy raz też w takiej łodzi.
Jako małe dziecko, będąc pierwszy raz na Warmii z moimi rodzicami, to miałem przyjemność. Miałem przyjemność siedzieć na takiej łodzi. Zapewne pan Julian nie pamięta, ale wtedy z nim płynąłem, bo mi to załatwiła ciocia. Drugi raz w życiu mi się zdarza.
A płyniemy w tej chwili na Hertę i płyniemy tak, jak płynął prom?
Tak, płyniemy mniej więcej w tym kierunku, tak jak kursował prom. Katastrofa miała miejsce jakieś około 50 metrów od brzegu, także myślę, że myśmy już przepłynęli
to miejsce.
Przepłynęliśmy to miejsce, ale co się stało z wrakiem promu, to myślę, że pan Julian może więcej na ten temat powiedzieć.
No jak to, co się stało z wrakiem promu? No pewnie leży sobie tam gdzieś na dnie.
Nie, ten prom, kiedyś to jeszcze praktykantów miałem zawsze letnią porą na praktyce u siebie. I kiedy się złożyło czterech takich zdrowych chłopaków, wyleją wodę z promu, przyprowadzą go na brzeg. On tam miał dziury w sobie, ale tak długo wodę wylewali, kołkami zatykali, że uniosło go do góry i przepłynęli z powrotem tu na ten brzeg, gdzie stał. I później nie było co z tym zrobić, to był załadowany na niskopodwoziówkę i przewieziony na patryki, na staw, jako taki zbiornik, można powiedzieć, taki zapobiegawczy, żeby tam nie zielsko nie właziło, pompy na nim stały, co pompowały stawy, nie? W tym zbiorniku. I on chyba do dzisiaj tam jeszcze w patrykach na zbiorniku jest, ten prom. Może i popruchniało, pogniło, ale na pewno jeszcze poznać by poznał, że to jest to. Kiedyś tą wyspę to Komitet Wojewódzki partia miała, nie? To te domki kampingowe tu mieli i ten duży budynek taki, co był. to oni urzędowali w tym, na wczasy po prostu przyjeżdżali tu. Teraz to już jest wszystko zarosło, bardzo zarosło. Niech. Drobnymi krzakami, drzewami. Już tych alejek wkoło nie ma, co były. Lata, czas zmienia wszystko.
A Herta może się spodobać?
Może. Jak ktoś lubi zarośla, prawda, spokój, ciszę. Bo tu jest cisza na tej wyspie. Wysoko, sucha wyspa, bo ona jest wysoko wyniesiona w górę.
Ona cała jest tak obrośnięta drzewami? Tak. Czy są jakieś polany jeszcze?
Nie, cała, cała. Kiedyś było uprawne, trochę pola uprawnego, takie ogrody, sady na wierzchu, drzewa owocowe, ale to już teraz zarosło wszystko jeżyną tą dziką, nie tym, krzakami. Także przejść to jest już ciężko po niej.
Legenda głosi, że kiedyś w Dorotowie żył bardzo bogaty gospodarz, który miał śliczną córkę, która miała na imię Herta. Jego córka zakochała się w bardzo ubogim rybaku i chciała wyjść za mąż za tego rybaka, na co ojciec Herty nie wyraził zgody. Żeby córka nabrała innych myśli, postanowił swoją córkę wywieźć na pobliską wyspę. Właśnie się do niej w tej chwili zbieramy, aby, jak to powiedział, przez te parę dni, kiedy będzie sama na wyspie, aby zmądrzała. Po paru dniach popłynął odebrać córkę z nadzieją, że zmieniła zdanie, ale co się okazuje? Córki na wyspie nie ma, prawdopodobnie chciała przepłynąć do Dorotowa i w tym czasie utonęła. Rybacy mówią, że jak się zbliża sztorm, jak się zbliża na burzę i jest coraz większa fala, to Herta wówczas się pokazuje na jeziorze i ostrzega wszystkich rybaków, aby wrócili z powrotem do rybaczówki, aby zrezygnowali z połowu. I taka jest króciutka legenda Herty i od tego czasu właśnie na wyspę nazwano jej imieniem.
Zna pan legendę?
Tak, bo to starsi ludzie, teraz to już starzy ludzie, bardzo starzy, to jeszcze opowiadali, pamiętam, to tak samo opowiadali, nie? O tej Hercie to samo.
Dziewczynę Herty ostrzegającą przed burzą pan widział?
Nie, jakoś nie udało to się. Może burze za małe były.
A może?
Nie udało, to się nie udało zobaczyć.
Wyspa Herta na jeziorze Wulpińskim łączy się nieodzownie z nazwiskiem Roberta Rogali. Robert Rogala z krwi i kości był warmiakiem. Urodził się w 1859 roku w Klebarku Wielkim. W Olsztynie usłyszano o nim 30 lat później, ponieważ Rogala do roku 1900 prowadził w Olsztynie restaurację o dumnej nazwie Kopernikus. Była to znana w całym Olsztynie restauracja, gdzie był połączony lokal razem z hotelem. Restauracja ta znajdowała się obok poczty głównej i przez wiele lat po II wojnie światowej lokal ten zajmowała restauracja, która nazywała się Pod Żaglami. Rogala mieszkał na ulicy Königstrasse 79. Jest to dzisiejsza ulica Wojska Polskiego. Jest to miejsce róg Wojska Polskiego i ulicy Prusa. Robert Rogala nigdy nie ukrywał, że bardzo chciałby mieszkać na wsi i dlatego w 1895 roku zakupił największą wyspę na jeziorze Wulpińskim i postanowił na niej zrobić coś w rodzaju agroturystyki.
To dziś byśmy tak określili.
Tak dzisiaj byśmy oczywiście to określili i zaczął budowę tego swojego małego królestwa na wyspie od założenia sadu owocowego, którego resztki do dnia dzisiejszego znajdują się.
No faktycznie są jeszcze tak. Drzewa owocowe.
Następnie wybudował pensjonat z gospodą i alejki wokół tego pensjonatu były zadrzewione. Posadził jodły, rosło bardzo dużo kwiatów, także wszego rodzaju była tutaj taka, powiedzmy, enklawa dla turystów, przede wszystkim dla turystów turystów z Olsztyna. Przybywały tutaj na spotkania różne stowarzyszenia, władze powiatowe, jak również indywidualni turyści.
Ale dziś śladu gospody chyba nie znajdziemy, czy jednak jeszcze?
Jeżeli się bliżej wpatrzymy tutaj między to zadrzewienie, to zobaczymy ruiny budynku. Ruiny budynku, który stoi, został on zdewastowany po II wojnie światowej. Właśnie ukazują się one przed nami. I jak podejdziemy bliżej, to mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy resztki zachowanego kominka. Ostatnio jak byłem na wyspie, to jeszcze wtedy istniał.
Zrobię zdjęcie tego, co widzę. Nie wygląda to najlepiej.
Nie wygląda najlepiej, jest to ruina. Kiedyś było tutaj muzeum. Było tutaj muzeum Hindenburg, Tannenberg Muzeum, składające się z trzech pomieszczeń, które Rogala wybudował, ponieważ był kolekcjonerem wszelkich pamiątek związanych z I wojną światową. Było to również jego osobiste przeżycie, ponieważ w bitwie pod Tannenbergiem około 26 sierpnia zginął jego syn w okolicach Stembarka i chciał upamiętnić pamięć syna, jak również pokazać potomnym wszystkie eksponaty związane z tą bitwą.
Tu właśnie na wyspie, tak, na Hercie.
Właśnie tu na wyspie i sugerując się starymi zdjęciami z wyspy Herty, mam wrażenie, że właśnie tutaj mieściło się to muzeum. Oprócz tego Robert Rogala był kolekcjonerem nie tylko militarii z I wojny światowej, ale różne dokumenty, różne źródła mówią nam o tym, że również posiadał zbiory broni średniowiecznej z różnych wykopalisk. Podobno ta broń była, resztki tej broni były wydobywane z dna jeziora, ale myślę, że więcej informacji mógłby nam pan Julian na ten temat opowiedzieć.
Kiedyś tutaj jak nurkowali ci, co umieją, to tu na brzegu, na tym właśnie rogu, gdzie żeśmy łódź zostawili, to wyciągali takie jeszcze stare hełmy austriackie, to chyba były, czy jakie to, bo takimi wysokimi, długimi czubami, ze szpicami takimi były, tak. Takie chyba ze 2, ze 3 szable wyciągnęli, takie jakby to były od, nie wiem, rosyjskie może, bo takie półokrągłe, długie to było. I ja jeden taki hełm wyciągnąłem, nie wiem jak to tam się nazywa, czy hełm, nie hełm, kwadratowy, taki potężny. Ale to był odlew, bo jak rzuciłem na brzeg i to pękło na kamieniu, ale to też było, to bardzo stare było, bardzo stare, bo to jeszcze z tych kwadratowych, wielkich takich, tych hełmów, to takie coś, nie?
Rogala był nie tylko kolekcjonerem niemieckich militariów, ale również rosyjskich, bo trzeba wiedzieć, że oprócz pensjonatu na wyspie miał swoją karczmę w Dorotowie i podczas I wojny światowej miał nieproszonych gości. Kwaterowali tam oficerowie armii rosyjskiej i opuszczając tą kwaterę zostawili tam kuchnię polową i mundury. Myślę, że zapewne w tym budynku Robert Rogala spędzał jesienne wieczory ze swoimi przyjaciółmi, opowiadając im przy porzeczkowym winie, które sam produkował, to był jego przysmak, o swoich przeżyciach związanych z I wojną światową i o tym wszystkim, co się tutaj znajduje wokół wyspy Herty.
Idziemy do cmentarza?
Idziemy na cmentarz, tak. Ale proponuję, idźmy może inną drogą, bo jak widzimy jest tutaj wszystko.
Nie przejdziemy.
Nawet tu jest za duże urosły, krzaki tak, za duże urosły.
Tak, po przewracanych drzew jest, ale wzdłuż pójdziemy jeziora, wzdłuż wyspy i później tam pod górę będzie dobrze.
Jesteśmy na cmentarzu.
Tak, jesteśmy na cmentarzu. Trudno nazwać to cmentarzem, ja bym nazwał to raczej przydomowym cmentarzykiem, które mieściło się kilkadziesiąt metrów od pensjonatu Roberta Rogali. W miejscu tym jest pochowany ojciec i syn. Jak już wspomniałem, Bruno Rogala zginie w bitwie pod Tannenbergiem około 26 sierpnia 1914 roku Robert Rogala na wieść o śmierci syna wybiera się na pole bitwy i szuka zwłoki własnego dziecka. Przywozi je na wyspę i postanawia właśnie pochować je blisko swojego domostwa, jednocześnie wyrażając swoje życzenie, że jak dokończy żywota, również chce być pochowany w tym miejscu blisko syna. Można powiedzieć, że po I wojnie światowej jest największy okres prosperity wyspy Herty. Na pewno ma na to wielki wpływ muzeum, które powstało na wyspie, jak również Denkmal, czyli pomnik, który powstał pod Tannenbergiem. Z tego względu, bo dzisiaj droga krajowa numer 51, którą się jedzie z Olsztynka do Olsztyna, kiedyś to była bardzo mała szosa i drogą tą przejeżdżało bardzo dużo wycieczek. I w tym czasie też odwiedzano pensjonat państwa Rogali.
Rzadko ktoś tutaj zagląda, a pan przygotował znicze.
Myślę, że są to osoby, których pamięć można uczcić. Pan Rogala, trzeba go zaliczyć w poczet jednego z większych przedsiębiorstw w Olsztynie. Wystarczy bardzo proste porównanie. Zobaczmy, jak dzisiaj, w jakim stanie jest to miejsce, w którym się znajdujemy, a co z tego miejsca zrobił Robert Rogala. Była to swego rodzaju perełka. Restauracja znana w całej okolicy.
Ale był też wypadek na Wulpińskim.
Tak, niestety można powiedzieć, że okres prosperity wyspy Herty kończy się tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce 21 lipca 1935 roku. Była to niedziela, na Hercie było bardzo dużo gości, ale goście zauważyli, że zbiera się na burzę, więc postanowili szybko opuścić wyspę, aby jak najszybciej się znaleźć w Olsztynie. I oczywiście byli ograniczeni też czasowo, ponieważ większość ludzi przyjeżdżała na wyspę jadąc pociągiem z Olsztyna do Gągławek. I prom mógł pomieścić tylko 12 osób, niestety został prom przetłoczony. Na wyspie były 24 osoby. Już w trakcie płynięcia promem do Dorotowa zebrała się burza. Nastąpiła duża fala i na skutek przechylenia promu nastąpiła wywrotka. Przechylenie zostało spowodowane tym, że goście, którzy byli na promie, skupili się w jedno miejsce, najprawdopodobniej chcieli się chronić przed deszczem i spowodowało to przechył. Katastrofa wywołała wielki oddźwięk w mediach. Osoby odpowiedzialne za przeprawę promową były skazane na więzienie. Osoba, która prowadziła prom, otrzymała 1,5 roku więzienia. Wyrok był, można powiedzieć, łagodny w obliczu tej katastrofy, jaka się stała, ale władze sądowe wzięły pod uwagę zaangażowanie tego człowieka, jak ofiarnie ratował te osoby, które się topiły. Z kolei dzierżawca Herty otrzymał karę 3 lata więzienia.
I od tego momentu zaczął się upadek Herty.
Tak, i od tego czasu rozpoczyna się upadek wyspy. Może wyspa traci na swoim znaczeniu, z tego względu, że stało się to 4 lata przed wybuchem II wojny światowej. No i promu, który wówczas zatonął, nie wydobyto. Wydobyto go dopiero później, w tym czasie, jak to opowiadał nam pan Julian. Po II wojnie światowej wszystkie tutaj budynki uległy dewastacji. Niektórzy miejscowi ludzie opowiadali, że w latach 50. tutaj na tej wyspie bardzo dużo ludzi Urząd Bezpieczeństwa wywoził i podobno niektórzy nie wracali do Dorotowa. Są osoby, które mówią, że osoby te zostały pogrzebane właśnie tutaj koło rodzinnego cmentarzyka Rogali.
I odpływamy z Herty.
Herta nie pojawia nam się na horyzoncie, nie ostrzega nas. Jest piękna pogoda, nie zbliża się na burzę.
Ale muszę przyznać, że miałam takie dziwne odczucia spacerując tutaj.
Właśnie jest to odczucie, które nie tylko panią spotkało. Ilekroć jestem na łodzi, na wyspie, mam to samo odczucie. Czasami wydawało mi się, że to wyolbrzymiam sam w sobie, że może fantazja jakoś na mnie działa, ale okazuje się, że inni ludzie przeżywają to podobnie. Mało tego, oni nie mają pojęcia, nie wiedzieli, nie znają historii wyspy Herty, a jednak jest coś dziwnego w tej wyspie, że jakieś dziwne się wytwarza w człowieku uczucie.
Panie Julianie, a pan twardo stąpa po ziemi?
Twardo.
I Herty się pan nie obawia?
No nie, nie. Wnuczka zawsze mówi tak, ta moja malutka, że dziadek nie będzie żadnej tej zjawy na jeziorze, bo woda się nie spieniła, nie?
A dużo nocy spędziłeś na Hercie podczas połowów?
O, tak zawsze przed burzami żeśmy się kryli. Jak wielki wiatr, to zawsze na wyspę się dojeżdżało. Zawsze
a burze tu ostre.
O, burze ostre, burze ostre. Woda duża, to burze ostre. I wysp w koło.
I fale też.
No, fale są mnie liche. Proszę bardzo.
Na krzeseleczko.
W Wulpińskim można się zakochać?
Myślę, Pani Aniu, że jak najbardziej można się zakochać, bo gdyby nie można było, to mnie by tu dzisiaj nie było. Jestem bydgoszczanin. Pierwszy raz pojawiłem się na tych terenach w 1972 roku i mając 9 lat postanowiłem sobie, że kiedyś będę tu mieszkał. W 2005 roku zrealizowałem moje marzenie.